Miejskie sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem dzisiejszych miejskich spraw jest pani doktor Izabela Korniluk, która jest... Dzień dobry, która jest kuratorem wystawy w Muzeum Ziemi Lubuskiej pod tytułem Hegemonia Zastalu w Zielonej Górze. Dzieje zaodrzańskich zakładów przemysłu metalowego. Zastal 1945-1991, więc zapewne wielu z Państwa ta wystawa będzie bliska. No i o niej troszeczkę dzisiaj chcieliśmy porozmawiać i też nie o samej wystawie, ale też o tej hegemonii. Dlaczego taki tytuł? Zacznijmy może od tego właśnie. Dlaczego taki tytuł wystawy?
Kiedy w 2012 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej organizowaliśmy wystawę dotyczącą firmy Georga Boyhelta, a więc fabryki budowy mostów i konstrukcji żelaznych działającej przed wojną w niemieckim Grunbergu, nazwaliśmy ją Stalowe Imperium. Bo jak na owe czasy rzeczywiście było to imperium, które produkowało wagony, ale nie tylko, bo również samochody i konstrukcje żelazne do różnych miejsc, do różnych miast, w których to było wykorzystywane. No i była to fabryka rzeczywiście działająca w Zielonej Górze i znana na świecie. Bo mosty Boyhelta pojawiają się nawet i w Afryce. No i zastanawialiśmy się, jak równie mocno uderzyć w zastal, ażeby uświadomić mieszkańcom Zielonej Góry te potężne 40 lat historii, ponad 40 lat historii tego zakładu. No i hegemon wydawało się takim oczywistym przymiotnikiem, ponieważ był to zakład, który funkcjonował w mieście przed, tak jak powiedziałam, przez ponad 40 lat, który zatrudniał wielkie ilości mieszkańców Zielonej Góry. W czasach Prosperity Zastal zatrudniał 3,5 tysiąca mieszkańców miasta. A ile się przewinęło przez ten zakład, to rzeczywiście jest cyfra niepoliczalna. Tak. Ale hegemonia odnosi się również do tego, co Zastal zrobił dla miasta, zrobił dla miasta również poza jego granicami, prawda? Bo Zastal jako fabryka był to bardzo znany producent taboru kolejowego, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie. Oraz jak ten hegemon, który kiedyś funkcjonował w naszej Zielonej Górze, jest jeszcze widoczny do dziś. Choć już te ślady są tak oczywiste, że niektórzy mieszkańcy nawet sobie tego nie uświadamiają.
Dlaczego ta wystawa powstała właśnie teraz? Jakaś okrągła rocznica?
Nie ma żadnej okrągłej
rocznicy. Po prostu zebraliście materiały?
Tak. Już przymierzaliśmy się do tej wystawy od ponad 2 lat.
Tak długo zbieranie materiałów zajęło?
Tak. No, przede wszystkim pierwszym takim punktem, który nas zmobilizował do zorganizowania tej wystawy, było spotkanie z ostatnim dyrektorem Zastalu, panem Czesławem Fedorowiczem, który zmotywował nas do zrobienia takiej większej wystawy o tejże fabryce, ponieważ była wystawa o Georgu Boyhelcie. Później w 2017 roku było stulecie powstania kościoła Najświętszego Zbawiciela, który również jest powiązany trochę właśnie z Boyheltem, ale także i z Zastalem, chociażby z orkiestrą Dentą. No i stwierdziliśmy, że dobrze by było pokazać to, co tak mocno wiąże Zielonogórzan właśnie z historią, z naszym dziedzictwem, jakby nie patrzeć. No i postanowiliśmy zebrać materiał od mieszkańców Zielonej Góry, od tych wielu pracowników, którzy pracowali w tejże fabryce. Drugim takim naszym punktem motywującym było to, iż razem z dziennikarzem Gazety Wyborczej, redaktorem Szymonem Płóciennikiem, wpadliśmy na pomysł, aby rondo, które akurat się buduje przy centrum przesiadkowym, nazwać rondem Zastalu. I to nam dosyć ułatwiło pracę, bo ogłosiliśmy taką akcję wśród Zielonogórzan, że zbieramy właśnie materiały, zdjęcia, dokumenty, pamiątki z Zastalu, a przy okazji zbieramy podpisy pod projektem obywatelskim. I no, dosyć dużo osób się zgłosiło, nie tylko żeby podpisać się, prawda, pod tym projektem, ale także dużo osób, dużo byłych pracowników podzieliło nam się swoimi pamiątkami.
Proszę powiedzieć, w takim razie te osoby, które do was się zgłaszały, jak wypowiadały się o tym hegemonie? Bo jednak Zastal to jest kawał historii Zielonej Góry.
Tak, ponad 40
lat. On się objawia nie tylko we wspomnieniach, ale w rzeczywistych również nazwach. Ale to może za chwilę. Więc wróćmy do tych osób, których Zastal pozostaje w pamięci.
To,
jak oni
to jest bardzo, bardzo dużo osób, w których Zastal jest w pamięci. Bo jakby nie patrzeć, właściwie każdy mieszkaniec Zielonej Góry zna kogoś, kto pracował w Zastalu. Jeśli nie z rodziny, to ma jakiegoś znajomego, sąsiada, tam, nie wiem, ciocię Basię i wujka Darka. Ale podczas przygotowywania wystawy zostało wytypowane 15 osób, które pracowało kiedyś właśnie w Zastalu. I z tymi osobami zostały przeprowadzone wywiady. To są tak zwani świadkowie historii, którzy właśnie pracowali w tejże fabryce. I one właśnie podzieliły się z nami już konkretnymi swoimi wspomnieniami właśnie z lat ich pracy w fabryce. To jest bardzo ciekawy materiał, który został zebrany, albowiem z tych 15 osób, z którymi wywiady zostały przeprowadzane, 14 to są osoby, które przyjechały tutaj do miasta za pracą, które właśnie tą pracę znalazły w Zastalu. Jedna osoba, wspomniany już pan dyrektor Czesław Fedorowicz, to jest osoba, która się urodziła w Zielonej Górze i która z Zastalem była związana od małego, że tak się wyrażę, bo tam też niedaleko mieszkał, jego rodzina mieszkała niedaleko fabryki. I to są przeróżne, naprawdę przeróżne wspomnienia, ale to, co jest charakterystyczne, to to, że proszę sobie wyobrazić, że trudno jest zrobić wystawę o fabryce, która produkowała tabor kolejowy, prawda? No bo co, pokażemy, nie pokażemy oryginalnych wyrobów, tak? Ale bardzo, może nie prosto, ale bardzo ciekawie jest zrobić wystawę o ludziach, którzy tworzyli fabrykę, którzy chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami, którzy sprawiają wrażenie, znaczy, którzy no, sprawiają wrażenie, że ta fabryka staje się no, bardziej taka przystępna, prawda? I opowiadają o tym, jak ten Zastal odcisnął piętno na ich rodzinie, na ich życiu, no i także na Zielonej Górze.
To może zapytam jeszcze, jak można zrobić ciekawą wystawę o fabryce, bo fabryka to kojarzy nam się z czymś, gdzie ludzie chodzą, odbębniają swoje godziny.
Tak jest.
I wracają do domu.
Zgadza się.
Dlaczego Zastal ma być taki wyjątkowy, ma być taki inny? Też dla tych ludzi, którzy może w ogóle się w życiu nie zetknęli z Zastalem, jako z tworem, który jest.
Tak, więc zaczniemy od początku. Jeśli chodzi o wystawę o fabryce, to tak jak pan powiedział, to są ludzie, którzy przychodzą, no i tam pracują na trzy zmiany, prawda? Ale ta fabryka przez te wszystkie lata zapewniała swoim pracownikom nie tylko to, żeby stali przy taśmie i produkowali te pociągi, ale zapewniała także całą inną otoczkę. Mówiąc tak dosyć potocznie, jeśli ktoś trafił do Zastalu, to już był związany z Zastalem od kolebki aż po grób. No bo zacznijmy od początku. Urodził się Zastalowcowi synek albo córeczka, prawda? A rodzice pracowali w Zastalu, więc rodzice mieli możliwość oddać dziecko do żłobka zastalowskiego. Później do przedszkola. No więc dalej związani są z Zastalem. No kiedy dziecko podrosło, poszło do szkoły podstawowej, to po szkole stwierdziło, że no mama, tata pracują w Zastalu, to ja też bym chciał. No to poszedł do szkoły branżowej, gdzie mógł kształcić się w tym kierunku. Praktyki odbywał w Zastalu, no i zaczął pracę w Zastalu razem z rodzicami. No pracował, prawda, w tym Zastalu, no ale tak od 7 tam powiedzmy do 15 trochę nudno, więc Zastal oferował też coś poza tym. A więc pełno możliwości, z których można było skorzystać, na przykład sport, na przykład kultura, wycieczki. Mało tego, w fabryce dbano również bardzo o zdrowie swoich pracowników, bo była to bardzo ciężka praca. I w latach 80. wybudowano ośrodek rehabilitacyjny. rehabilitacyjny, tak jest, który teraz dalej funkcjonuje, bo jest to Aldemet przy ulicy Towarowej, prawda? Również można było, tak jak powiedziałam, wyjeżdżać na wycieczki, korzystać z ośrodka wczasowego w Dziwnowie. W górach można było pojeździć na nartach przy ośrodku wczasowym w Świeradowie Zdroju. A ponieważ Zastal, tak jak powiedziałam, był wiodącym producentem taboru kolejowego w Polsce, ale także w Europie, więc bardzo dobrze zarabiał, więc nie dość, że mógł swoich ludzi również obdarzać, jeśli chodzi o zarobki, to także inwestować w tych ludzi, no i inwestować w tą otoczkę całą, prawda? A więc jeśli była rodzina i nie miała gdzie mieszkać, to najpierw mieszkała w hotelu robotniczym, a później przez lata Zastal budował różnego rodzaju bloki, osiedla, które do tej pory funkcjonują w Zielonej Górze. No i jeśli już taki Zastalowiec zmarł, to orkiestra Dęta zagrała na jego pogrzebie. Więc tak jak powiedziałam, od klepki po grób związany ze swoim miejscem pracy. Tak jak mówię, to nie było typowe miejsce, że przychodzi od bębnia, tak jak pan redaktor powiedział. Ale też było wiele innych możliwości, wiele innych rzeczy, które zajmowały człowieka poza pracą.
Czyli zakład zapewniał od socjalnych przez
Socjal był bardzo dobrze rozwinięty w zakładzie.
Po kulturalne sprawy pracownikom. Rozumiem, że ta historia 1991 ucina nam trochę wystawa to, co było dalej. Bo...
Tak, ponieważ podtytuł, tak jak pan redaktor zauważył, to jest 1945-1991. Nas interesuje w tym akurat momencie to, kiedy zakład był przedsiębiorstwem państwowym. Później, po 1991 roku, to był już Zastal S.A., więc to były różnego rodzaju firmy, które również produkowały tabor kolejowy. A jak to wygląda teraz, to wszyscy wiemy.
No więc zapewne jest też tak, że wielu ludzi właśnie wspomina z sentymentem. Do dzisiaj gra nam Zastal.
Orkiestra Dęta, tak. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta. Tak, ale też warto zauważyć, że ten duch Zastalu jest widoczny w Zielonej Górze. No to, co powiedziałam, na przykład osiedla mieszkaniowe. Osiedle Zastalowskie, prawda? Przy trasie północnej. Te wszystkie ulice, które nawet mają nazwy tam technologów, spawaczy i tak dalej, są związane z zawodem. Ale to nie tylko osiedle Zastalowskie, to różne bloki gdzieś na Ptasi, na Harcerskiej i tak dalej, to są bloki również Zastalowskie. Niewiele osób wie, ale elektrociepłownia Zielona Góra została wybudowana również przez Zastal, przez pracowników i duże nakłady pieniędzy zostały właśnie włożone w budowę tejże elektrociepłowni. Dach amfiteatru na przykład. To jest również wytwór Zastalu. Wielki krzyż pamiątkowy na naszym cmentarzu. Również Zastal. Dosyć sporo oświetlenia w mieście. To jest również Zastal. Nie wiem, czy coś jeszcze mam wymieniać. Mogłabym tak siedzieć tutaj do jutra. Ale też, co jest najbardziej obecnie istotne i widoczne, prawda? No to ci nasi koszykarze. Znaczy koszykarze to już inna bajka, ale klub kibica i w ogóle kibice, prawda? Którzy przychodzą na mecze i krzyczą Zastal, 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 prawda? Tu starsi, dojrzalsi wiedzą, o co kaman, prawda? Dlaczego krzyczy się Zastal? Ale taka młodzież, która chociażby trenuje w Stowarzyszeniu Koszykówki Młodzieżowej Zastal, miejmy nadzieję, że wiedzą, dlaczego krzyczą Zastal. A jeśli nie, to naszym marzeniem jest, żeby młode pokolenie dowiedziało się, że ten Zastal to pochodzi właśnie nie od tego, że piłka ciężka, tylko od tego, że kiedyś właśnie był tu producent wagonów, no i nazywał się Zastal.
To wróćmy jeszcze do tematu tych mieszkańców, którzy zgłaszali się do państwa. Oni też przynosili ze sobą pewne rzeczy.
Tak.
Co będzie można zobaczyć finalnie na wystawie, na którą zapraszacie państwo już w środę?
Tak, w środę jest wernisaż naszej wystawy. Wystawa będzie trwała do początku kwietnia. Tu też chciałam zaznaczyć, że patronat honorowy nad naszą wystawą objął prezydent naszego miasta, pan Janusz Kubicki, oraz bardzo nas wzmocnił finansowo i dzięki niemu, dzięki Urzędowi Miasta będziemy mogli obejrzeć na wystawie to, co właśnie się znajduje. Więc takim głównym punktem jest 25 plansz, które zostały tak podzielone chronologicznie. Poznajemy historię tego zakładu od 1945 roku, co tam było. Właściwie nic nie było, prawda? Bo wszystko zostało zniszczone, cały park maszynowy wywieziony przez Sowietów. No i później pokazujemy to, jak ten Zastal wzmacniał się, jak rósł w siłę, jak powoli stawał stawał się tym hegemonem w Zielonej Górze. Inna, druga część plaż poświęcona jest właśnie tym elementom, które bardzo wiążą Zastal z Zielonej Góry, a więc właśnie opieka zdrowotna, sport, rekreacja, wypoczynek, to, co Zastal zrobił dla miasta. I także taka jedna plansza poświęcona jest przemontowni w Braniewie, bo też niewiele osób wie, że Zastal miał swoją filię w Braniewie, ponad 500 kilometrów stąd, gdzie również produkowano podzespoły dla naszej fabryki. Więc jest to tak dosyć chronologicznie, dosyć monograficznie potraktowane, ale oczywiście oprócz tego będą elementy związane z tym, co towarzyszyło Zastalowi, a więc zdjęcia pracowników z różnych miejsc wypoczynku, czy właśnie z Dziwnowa, ze Świeradowa, z Dąbia, bo tam w Dąbiu Zastal miał swój ośrodek w czasów niedzielnych, także pracownicy również na weekend mogli wyjechać niedaleko nad jezioro i się popluskać. Będzie oczywiście fragment poświęcony sportowi, prawda? Więc koszykówka, piłka nożna. Będą elementy związane ze Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta. Kiedyś właśnie Orkiestrą Dętą Zastalu i tymi najznamienitszymi osobami, które dyrygowały właśnie w tejże orkiestrze. Oraz naprawdę spora ilość zdjęć takich zupełnie prywatnych, nie tylko właśnie z fabryki, tak, gdzie pracownicy stoją i gdzieś spawają przy burtach wagonów, ale takich właśnie rekreacyjnych, gdzie całe grupy zastalowców jeździły na wycieczki, odpoczywały, które zdjęcia, które pokazują tych właśnie zwykłych pracowników, którzy stali na hali i czasami właśnie pozowali przy tych ciężkich maszynach, ale to właściwie oni tworzyli ten zakład. To dzięki ich ciężkiej pracy właśnie ten Zastal tworzył te wagony, no i dzięki temu zarabiał.
Tam też oprócz zdjęć, oprócz plansz są też elementy, które fizycznie będzie można może nawet zobaczyć. To dyplomy, tak?
To są też dyplomy, to są różnego rodzaju gadżety, które pozostały po zakładzie, a więc referentki, kluczyki, ale też myślę, że taką dosyć ciekawym fragmentem będą dwa torowiska, na których jest około 10 wagonów.
Torowisko w muzeum.
Tak, torowisko w muzeum.
Ale chyba nie takie fizycznych wielkości.
Nie
takie. Jeden do jednego.
Nie, jest 1:10, więc to jest 10 razy mniejsze niż oryginały. Ale to są właściwie wagony, 10 wagonów produkowanych przez Zastal, które zostały wyprodukowane, czy też sklejone, zrobione przez takiego entuzjastę, modelarza, pana Jana Jarzynę, który przez ponad 40 lat właśnie pracował w Zastalu w dziale prototypów i on tworzył właśnie takie malutkie wagoniki. Na potrzeby naszej wystawy stworzył nam takie dwa torowiska, gdzie stoją właśnie węglarki, zbożowce, chemikaliowce. Można sobie zobaczyć, jak taki wagon wyglądał, bo on jest bardzo dobrze odwzorowany. Tutaj jako ciekawostka i myślę atrakcja dla dzieci to jest to, że będzie też tam taka ciuchcia, która również była produkowana w Zastalu i cysterna, na której to dziecko będzie mogło sobie usiąść i pojechać i w tył i w przód. Także nawet poczuć tą energię, jaka kiedyś była właśnie na zakładzie i przejechać się taką ciuchcią.
Chyba wystawa będzie oblegana przez rodziców z dziećmi.
No mam nadzieję, że też w ogóle przez zielonogórzan, którzy nie znają aż tak bardzo tej historii Zastalu, to myślę, że to im troszeczkę rozjaśni i przybliży to, jak ważna ta fabryka była dla miasta, ale i jak jest dalej, prawda? Jak dalej jednak funkcjonuje w mieście, mimo że, tak jak powiedziałam na początku, jest to tak oczywiste, prawda? No chociażby te krzyki na meczu Zastal. No skądś to się wzięło, prawda?
I chyba jeszcze pozostanie przez wiele lat ta wystawa. Ona zniknie po kwietniu?
Nie, ona będzie w naszych zbiorach. Także myślę, że kilkakrotnie będziemy ją jeszcze eksponować. Liczymy na to, że podczas rozbudowy naszej placówki, naszej instytucji, gdzieś tam ją wciśniemy na jakieś ściany, prawda? I będzie permanentnie wisiała w naszym muzeum. Tak jak zresztą cały czas wisi wystawa Stalowe Imperium z dziejów firmy Boyheld.
Pani doktor Izabela Korniluk, przepraszam, była moim państwa gościem.
Dziękuję.
Kurator wystawy o hegemonii Zastalu w Zielonej Górze, i którą będzie można zobaczyć w Muzeum Ziemi Lubuskiej już od najbliższej środy od godziny 17.
Tak jest, zapraszamy na wernisaż.